The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pierwszy biznes nie, uważam, że nie powinien być biznesem, w który trzeba dużo inwestować. Trzeba najpierw nauczyć się jeździć przysłowiowym golfem, żeby wsiąść do Bentleya. Uważałem, że do momentu, gdy nie kupię za gotówkę swojego pierwszego mieszkania, to nie stać mnie na samochód. Generalnie wolałem dla pełnego mojego bezpieczeństwa jeszcze założyć dodatkową spółkę zagraniczną i uważam, że to jest fajny patent. Sama reklama na Facebooku, reklama na Google to jest jeden puzzle z większej układanki. I oni stosują taką zasadę, że sprzedajemy tak wiele sztuk, żeby zawsze zabrakło. Ja od razu sugeruję, żeby od razu zwiększyć ceny i dodawać dodatkową wartość. Jak my to robimy na przykład w Experti? Ja uważam, że jeśli już mieć spółkę, to w 3 osoby. Okazuje się, że tak naprawdę najdroższe rzeczy są paradoksalnie najtańsze. Koszt akwizycji klienta należy zawsze przerzucić na klienta. Zainwestuję w marketing. Jeśli wygeneruje zysk, to dzielimy się tym zyskiem na pół, a jeśli okaże się, że te wszystkie moje działania są nieskuteczne i wygeneruje stratę, to ja stratę biorę na siebie. I tak się zaczęła nasza znajomość.
Jest dobrze.
Tak, ale takich Maćków, wieczorków to jest dużo na świecie.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Karol Chojnacki, mój wspólnik i współproducent programu Ekspert w Bentleyu oraz szef marketingu naszego Instytutu Lingwistyki. Seryjny przedsiębiorca, który osiągnął wolność finansową w wieku 25 lat. Ruszajmy!
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. A dzisiaj ekspert podstawiony przez nas, można powiedzieć, ponieważ jest to jeden z moich wspólników, Karol Chojnacki.
Witam serdecznie.
Dzisiejsza rozmowa nasza może być trochę inna niż zwykłe rozmowy tutaj, ponieważ może być bardziej taka luźna. Różne dziwne hasła mogą się pojawić, dlatego że ze sobą pracujemy na co dzień. Także różnie może być, ale myślę, że będzie dużo konkretnej wiedzy, ponieważ Karol z jednej strony jest współautorem książki 138, które jest teraz hitem wydawnictwa Ekspertia. Czy mamy swoją drogą, żeby pokazać, żeby nie było, że wymyśliłem sobie? No. A w międzyczasie tak zwanym ja już będę mówić, że Karol też jest organizatorem i współpomysłodawcą nowoczesnej firmy, naszej platformy dla przedsiębiorców, która się teraz bardzo rozwija. Więc w każdym razie do brzegu. W naszej firmie Karol zajmuje się marketingiem wszelakim, od Facebooka przez YouTube'a, przez różne inne rzeczy. A przez to, że jest człowiekiem takim, wymyśliłem taki żart, ale on jest słaby, ale najwyżej go wytniemy. Tak. Chciałem powiedzieć, że tak dużo osiągnąłeś w tak młodym wieku, że jakbym padł ofiarą pedofilki, to mógłbyś być moim synem.
Co tu się dzieje?
Nieśmieszne. No nic, starałem się. W każdym razie, no chłopak młody, bo do niedawna jeszcze mógł wypłacać na umowę zlecenie bez
podatku.
Co jest ewenementem, bo ty zacząłeś swoją przygodę z przedsiębiorczością ogólnie bardzo wcześnie.
Tak, w wieku 16 lat.
Co tam wtedy porabiałeś i dlaczego przede wszystkim?
To, co można robić w wieku 16 lat, czyli proste biznesy, na Allegro zaczynałem. Wtedy Allegro nie było tak popularne, więc wymyśliłem sobie taki biznes, że będę skupował wszystkie używane iPhony, iPady i wszystkie produkty Apple'a, które są na Allegro. I automatycznie wystawiałem je drożej. Czyli każdy, kto chciał kupić używany sprzęt Apple'a, musiał kupić ode mnie, ponieważ byłem monopolistą. I taki biznes trwał do czasu, gdy już Allegro stało się bardziej popularne, więc tych aukcji było na tyle dużo, że nie miałem pieniędzy, by wszystkie wykupić.
No dobra, a to skąd w wieku 16 lat miałeś pieniądze, żeby wykupić te, które były?
Z oszczędności. Trzeba pracować i się oszczędza. Właśnie to jest ciekawe, że większość młodych ludzi zastanawia się nad tym, skąd wziąć pieniądze na biznes. No, pieniądze na biznes bierze się z pracy na etacie. Od tego trzeba zacząć i oszczędzać. Gdy już ma się pewne zasoby gotówki zaoszczędzone, no to wtedy warto założyć biznes, a nie robić tego na kredycie. Czyli to, co ja bardzo polecam, to właśnie oszczędzanie i inwestowanie swoich oszczędności.
Mamy taką miniaturkę. Lewacy go nienawidzą. Powiedział, że pieniądze biorą się z pracy. W każdym razie...
Możesz napisać też, że ja widzę lewaków, także...
W każdym razie, czyli mając 16 lat, miałeś już oszczędności, czyli wcześniej też już pracowałeś, tak?
Tak. No to były proste prace, wiadomo. Poza tym, no te oszczędności, żeby kupić pierwszego iPhone'a, no to nie musiały być bardzo duże, tak? Wystarczyło 2000 czy 1000. Już można było to pomnażać, tak naprawdę. Pierwszy biznes uważam, że nie powinien być biznesem, w który trzeba dużo inwestować. Trzeba najpierw nauczyć się jeździć przysłowiowym golfem, żeby wsiąść do Bentleya.
Okej, no to dobra, to co było dalej? Dobra, wiemy jak ten biznes, ale ty robiłeś dużo różnych biznesów, przeróżnych i z przeróżnych dziedzin, co jest ciekawe, że nieczęsto był to jakiś taki motyw, leitmotiv, tak jak nasz kolega Karol, z którym się dzisiaj też spotkaliśmy, który mówi: od dziecka wiedziałem, że będę w motoryzacji i całe życie motoryzacja, zawsze firmy motoryzacyjne. No u ciebie tu sprzedaż iPhone'ów, tu pizzeria, tu ekspert w Bentleyu, tak. Instytut Lingwistyki. No to gdzie jest leitmotiv, jeżeli on nie jest w kontencie firmy, że tak powiem?
Już czym się firma zajmuje? Tłumaczę. Otóż zawsze wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą. Skąd to wiedziałem? U mnie w rodzinie nie ma tak naprawdę w ogóle przedsiębiorców. Ani mama, ani tata, ani babcia, dziadek, nikt po prostu. Ale miałem pewne wzorce z pewnego radia Kontestacja, które kiedyś notorycznie słuchałem i zobaczyłem inny
świat.
Czekaj,
bo teraz trzeba zrobić chamską reklamę. Czy to przypadkiem nie jest to radio Kontestacja założone przez Martina Lechowicza, który jest autorem książki Szkoła Latania, dostępnej na ekspertia.com.pl?
Dokładnie tego radia Kontestacja, które współzałożył Martin Lechowicz, którego książkę możecie przeczytać na ekspertia.com.pl. Kupić i przeczytać.
Dobra, bardzo dobrze. Tak.
Dokładnie.
Czyli zorientowaliście się, że to reklama była? Chyba nie, nie?
Nie, like. Delikatnie to zrobiłeś, także okay. Jest okej. No więc właśnie, więc chciałem być przedsiębiorcą, ale też nie miałem nigdy pomysłu na siebie. Nie wiedziałem, co chcę robić. Wiedziałem, że to musi być biznes, nie mogę pracować u kogoś na etacie, więc szukałem. Robiłem różne rzeczy. Zajmowałem się bookingiem, zajmowałem się między innymi, stworzyłem taki kurs dla maturzystów, powtórka z polskiego z jedną z najpopularniejszych polonistek w Polsce. Tych biznesów było naprawdę dużo. Handel na Allegro, uczestniczyłem w startupie technologicznym, w który inwestor zainwestował prawie 1 000 000 złotych. Generalnie skąd w ogóle miałem pomysły później, ponieważ na początku trudno mi było zacząć, ale później tych pomysłów było więcej, niż byłem w stanie zrealizować. Otóż ja zauważyłem taką jedną rzecz. Jeśli się nie ma pomysłu na siebie, to trzeba zacząć robić cokolwiek. I gdy zaczyna się robić cokolwiek, to zauważa się pewne problemy, które w danej branży istnieją i nagle ma się wiele pomysłów, jak te problemy rozwiązać. No przykładowo, w wieku 20 lat założyłem z moim wspólnikiem Kubą pizzerię. Zatrudniliśmy wtedy kilkanaście osób. I w momencie, gdy zacząłem zajmować się tą branżą, to zauważyłem, że większość restauracji na dowóz ma ogromny problem z dostawcami. I to doprowadziło mnie do tego, że później założyłem firmę, która zajmowała się tylko dostawami, czyli byliśmy taką taksówką, mieliśmy firmę, która była taksówką dla żywności. Jeśli jakiś lokal nie miał własnych kierowców, to mógł zamówić naszego kierowcę i później my zajmowaliśmy się tylko logistyką. Nasz kierowca woził jedzenie z wielu różnych restauracji. Ale tą firmę założyliśmy dopiero dlatego, że zauważyliśmy pewne problemy w restauracji, którą na początku zauważyliśmy. Więc mój przepis na to, jak odkryć to, czym się chce zajmować, to jest właśnie zacząć coś robić. A po kilku latach zauważyłem, że ja mam duszę kreatora, lubię kreować różne rozwiązania, ale niekoniecznie chcę je wszystkie realizować, więc stwierdziłem, że marketing to jest właśnie coś, w czym się chcę specjalizować i faktycznie wychodzi mi to bardzo dobrze.
I to jest w ogóle ciekawa rzecz. No właśnie, jak się trafia na przykład do eksperta w Bentleyu, bo to jest częste, znaczy to nie jest częste pytanie, jak się trafia do eksperta w Bentleyu, tylko częste pytanie jest ludzi, jak stać się częścią wielkiej całości jakiejś porządnej firmy. Ludzie myślą, że to jest takie proste, że po prostu wyślę maila i oni będą tam ze mną chcieli działać, zrobimy wspólny biznes, a to jest jednak bardziej długofalowy proces. Więc jak się to robi?
Tak, to może opowiem historię, jak my się poznaliśmy, bo faktycznie ty jesteś z Katowic, Kasper jest z Katowic, ja mieszkałem większość życia w Lublinie. No jak to się stało, że zostaliśmy wspólnikami? Ano tak, że zaproponowałem Maćkowi prosty deal, propozycję nie do odrzucenia. Słuchaj Maciek, ty masz fajny kurs związany z językami, ja zainwestuję w marketing, jeśli wygeneruję zysk, to dzielimy się tym zyskiem na pół, a jeśli okaże się, że te wszystkie moje działania są nieskuteczne i wygeneruję stratę, to ja stratę biorę na siebie. Mhm. I tak się zaczęła nasza znajomość. Zaczęliśmy od tego tak naprawdę, gdzie czyli inwestowałem.
Tak zwana w marketingu propozycja nie do odrzucenia.
Dokładnie, propozycja nie do odrzucenia. No i podczas okresu współpracy mogliśmy się poznać, tak? Czyli zauważyłeś, myślę, że jeśli obiecam, że coś zrobię, to dostarczam po prostu w terminie.
I takiego kogoś nam brakowało.
Dokładnie tak.
I wreszcie ktoś, kto zrobi coś.
Dokładnie. W ogóle w biznesie bardzo trudno jest znaleźć ludzi, którzy chcą przejąć na siebie nie tylko obowiązki, ale też odpowiedzialność. Przedsiębiorcy, naprawdę, zawód menadżera w jakichś firmach to jest... No, menadżer w danej firmie to jest skarb, uważam. Mało który pracownik chce wziąć na siebie odpowiedzialność, czyli chce być odpowiedzialny za pracę innych ludzi i no, generalnie jest w stanie przyjmować na siebie całą krytykę w przypadku niepowodzenia.
Mhm. Dodał jeszcze do tej strategii, że mimo, że propozycja ogólnie była nie do odrzucenia, to wydaje mi się, że wiele osób by ją odrzuciło, gdyby ona poszła tak na spontanie mailem. Dzień dobry, jestem i taki, mam agencję taką i taką i mam tu taką propozycję. To i tak by mogło nie przejść, bo wiele osób by mogło pomyśleć, że to jakiś haczyk. No my akurat jesteśmy na tyle otwarci, że jak tak nam chłopaki zrobili z TikTokiem, że masz tu Maćku wejść na TikToka, tu masz gotowy film pierwszy twój. I on mi się spodobał i zaczęliśmy z nimi współpracować. Ale myślę, że w tym naszym tutaj wypadku to jeszcze pomogło to, że my się wcześniej poznaliśmy.
Tak.
I to było ciekawe podejście, które chyba nie było celowe, ale było skuteczne, że jak ja robiłem jakieś szkolenia, czy tam eventy, czy różne inne rzeczy, to ty zawsze byłeś. To jest jeden ważny element. A drugi, bo to jest strategia i to konkretna, nawet jak nie robiona celowo, ale ktoś, kto nas ogląda, może to zastosować bardziej świadomie. A druga rzecz, że nie byłeś negatorem na tych szkoleniach, tylko wręcz takim prawie że klakierem. Tak. Podoba mi się, o fajne, to Maćku. I to niby jest, można powiedzieć, ktoś by mógł powiedzieć, że to jest takie płytkie, że dlatego zapamiętałem gościa, bo on mi falił szkolenia i kiwał głową najczęściej, ale... No ale przecież to jest logiczne, to tak działa biologia, tak? Że my uciekamy od tych ludzi, z którymi nam nie po drodze, którym się nie podoba to, co robimy, a dążymy do tych, którym się podoba, więc można by z tego zrobić jakiś faktyczny model. Oczywiście, jakby ktoś zrobił to tak po chamsku, na zasadzie gdzieś będzie ktoś, z kim ja bym chciał współpracować, ja tam będę klakierzył, mimo że tak naprawdę to uważam, że on robi strasznie głupie rzeczy, to wtedy pewnie by to nie zadziałało, bo by było sztuczne, ale jakby dodać trochę świadomego działania do tego, żeby być, chwalić choćby to, co Dale Carnegie pisał dawno temu, że docenienie czyjejś pracy już powoduje, że on nas zapamiętuje i być może we właściwym momencie to się przydaje, a nawet jak nie, to jest fajnie po prostu, więc tak czy siak jest dobrze.
Tak, ale takich Maćków wieczorków to jest dużo na świecie.
Jak
ludzi, którzy zajmują się... Mieliśmy sobie docinać.
Dobrze.
Wczoraj była taka sytuacja...
Najgorsze, że jedynie znaliście najbogatszych Polaków.
Tak, a czasem ludzie mylą.
I to nie jestem ja. Żałosne, żałosne.
Tak, czyli co najmniej dwóch już jest w Polsce. Przedsiębiorców Maćków wieczorków. Właśnie, gdzie poznać ludzi przedsiębiorczych, ludzi, którzy są otwarci na biznes? Wczoraj byłem świadkiem takiej sytuacji, że jak wychodziłem z siłowni, akurat w tym samym budynku, w którym jest hotel, to przed hotelem stało piękniutkie, żółciutkie Ferrari. No i dwójka chłopaków sobie do tego Ferrari podeszła i zaczęli sobie robić zdjęcia przy samochodzie, tak jakby ten samochód był po prostu ich.
Ja tylko dodam, że jak będziemy pić kawę, to musimy tak zasłaniać, bo nam nie zapłacili za reklamę tej marki tutaj, także... Nie będziemy tak.
No więc robili sobie zdjęcia i po chwili przyszedł jakiś gość i się na nich patrzył. Zapytali, czy nie jest przypadkiem właścicielem. Okazało się, że jest. Zapytali też, czy mogą sobie zrobić zdjęcia przy otwartych drzwiach. Widać, że podbudowało to jego ego. Oczywiście im pozwolił. I co się dalej wydarzyło? Nic. Poszli sobie. I to jest ciekawy przykład, że przedsiębiorczych ludzi, bo prawdopodobnie, nie wiem, może ten gość wydają sobie to auto na dobę, ale nie wiemy tego, ale ci ludzie w ogóle nawet go o to nie zapytali. Stary, jak dojść do sytuacji, w której jestem właścicielem takiego samochodu? Jak ty to zrobiłeś? W jakiej branży? Czy nie potrzebujesz kogoś do pomocy? Ludzie nie pytają. A co więcej, ja uważam, że przedsiębiorcy w dzisiejszych czasach są bardzo samotni. I to nie pod takim kątem, że nie mają z kim wyjść na miasto i po prostu są introwertykami, tylko bardziej mi chodzi o to, że mało jest ludzi, z którymi oni mogą porozmawiać na temat ich problemów, ponieważ często rodzina przedsiębiorców nie rozumie, ponieważ nie prowadzą biznesu, więc nie wiedzą, jakiej skali to są problemy. Ludzie, gdzie większość w Polsce prowadzi jednoosobowe działalności gospodarcze, nie mają z kim pogadać, nie mają z kim podzielić się swoimi pomysłami, więc z reguły tak jest, że gdy spotykamy przedsiębiorcę na ulicy, na konferencji, to ci przedsiębiorcy są bardzo otwarci na rozmowę, oni chcą się spotykać, chcą się poznać, chcą pomyśleć na temat nowych biznesów, ponieważ przedsiębiorczość to jest całe ich życie.
Uwaga, uwaga, na naszej platformie nowoczesnafirma.org znajdziesz dwa dodatkowe wywiady z Karolem Chojnackim. W tamtych wywiadach porusza on tematy błędów w marketingu. Łącznie jest to aż 20 błędów, które przerobiliśmy wspólnie na kilku różnych firmach. I tam również opowiada, jak tych błędów nie popełniać i co robić w zamian. Jest to bardzo wartościowa wiedza i dlatego już teraz zachęcam Cię do skorzystania z platformy Nowoczesna Firma. Znajdziesz ją i dołączysz do niej na nowoczesnafirma.org.
No i to fajnie zadziałało w Twoim wypadku, bo byłeś wszędzie, gdzie byli przedsiębiorcy. Nasz wspólny, dobry kolega Grzesiek Kusz robił takie patenty na ulicy normalnie, że jak jechał autem to i obok stało fajne auto, to on prosił o otwarcie szyby i pytał: przepraszam, a co Pan robi zawodowo? I dopytywał normalnie, zagadywał. Raz się zdarzyło, że goś uciekł po prostu, bo myślał, że kurczę, coś dziwna akcja jakaś, a może robił coś, co miało nie wyjść, ale no, jest coś takiego faktycznie, że trzeba być. No i dobra, to jest ciekawa rzecz, którą trzeba powiedzieć też, że, bo ty nie byłeś u nas wspólnikiem na początku, tak, tylko gdzieś to projekty językowe to tak robiliśmy, no ale, tak. Ale projekt Bentleyowy na przykład nie, a działałeś jak wspólnik i chyba to było to samo spełniające się proroctwo, które tak często tego często ludziom brakuje,
niż tak. Oczekiwałeś.
Tak, że to nie jest normalne, że gość w niedzielę o 23 ma 73 pomysły, bo nie musi i nikt tego nie oczekuje u nas, naprawdę, niektórzy w to nie wierzą, ale no nie ma takiego mobbingu u nas w firmie. No, on by się tam nie zgodził, ale tak ogólnie to nie ma, wręcz zachęcamy, żeby nie przesadzać z tą ilością pracy, a Karol przesadzał. I to jest właśnie rzeczywiście tak to działa, że często ludzie myślą w kategorii, co ja mogę mieć, a nie co ja mogę dać.
Tak.
I chyba to jest taka prosta różnica, która zmienia wszystko w zasadzie.
Dokładnie.
Strzelam, że wiadomo, co któryś tam miejsce pracy u ludzi, to nie pomoże, nie? Że ktoś się bardzo będzie tutaj wychodzić przed szereg, pokazywać, że potrafi, a i tak nagroda go nie spotka, ale prędzej czy później gdzieś indziej go spotka na pewno. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawa rzecz. I patent dla kogoś, kto chciałby robić coś fajnego z fajnymi ludźmi.
Tak, a nawet gdyby ktoś chciał robić coś fajnego z fajnymi ludźmi, a nie wiedziałby, gdzie znaleźć wspólnika,
no właśnie.
To właśnie trzeba szukać. Ja może powiem historię Jakuby, poznałem właściwie Jakubę, bo myślę, że to jest naprawdę fajna historia. Gdy w wieku 20 lat zobaczyłem ogłoszenie, że jest do sprzedania pizzeria znana na rynku i ja byłem wtedy święcie przekonany, że to jest interes życia. Który się już więcej nie powtórzy w moim życiu.
Byłeś bliski, żeby mnie do tego też przekonać.
Tak, dokładnie. Przekonałem wszystkich, dokładnie. Do Matka też zadzwoniłem, czy napisałem, bo nie pamiętam, czy jeszcze wtedy używałeś telefonu. Po prostu szukałem wspólnika do tego, żeby przejąć ten biznes, ponieważ chciałem robić tego sam, ponieważ uważałem, że no jeśli w moim otoczeniu najbliższym nie mam przedsiębiorców zaufanych, z którymi mógłbym porozmawiać na temat tego biznesu, no to znaczy, że muszę mieć wspólnika, kogoś bardziej doświadczonego ode mnie. Więc jak poznałem Kubę, z którym stworzyliśmy biznes? Poszedłem na spotkanie biznesowe lubelskie, które odbywa się raz w tygodniu, co wtorek o godzinie 7 rano. Pierwsze wejście było bezpłatne, później trzeba było już wykupić dostęp na cały rok, co kosztowało kilka tysięcy złotych, więc miałem jeden cel, poznać tam mojego przyszłego wspólnika. I faktycznie było tak, że na przerwie rozmawiałem z kim tylko mogłem. Zaproponowałem kilku osobom biznes. Na pierwszym spotkaniu wiem, to było szalone, ale jeden się zgodził, Kuba. I po godzinie znajomości założyliśmy własną firmę, w której zatrudniliśmy na start kilkanaście osób.
To jest ogólnie chore, wiesz o tym.
To było chore, tak.
Ale też niesamowite. Niesamowite jest zwłaszcza to połączenie, bo ktoś może w tym momencie mieć wymówkę, że dobra, widocznie to jest taki bajrancik i tak dalej, ale tak naprawdę w naszej trzyosobowej spółce to Kacper jest jedynym bajrancikiem, tak, którego można wypuścić do wszystkich ludzi wszędzie.
Ja jestem introwertykiem, 100%.
No właśnie, więc my to jesteśmy tacy ludzie, że jakbyśmy w pokojach obok siedzieli, to byśmy się nie spotkali przez parę godzin.
Tak.
Zresztą tak w sumie jest. W każdym razie, no więc właśnie, pytanie, jak się przełamałeś? Nie miałeś takiej myśli, że człowieku, co ty robisz jako introwertyk, że powinienem to jakoś inaczej, nie wiem, mailem?
Wizja własnego biznesu była dla mnie tak ogromna, prawdziwego, klasycznego, tak, że mam jakiś lokal, gdzie mogę zaprosić moich znajomych, była na tyle duża, że o tym nie myślałem, po prostu działałem.
Mhm.
Ale mówisz, że to był szalony fakt. Natomiast miałem na tyle zdrowego rozsądku, żeby biznes pod tytułem gastronomia, który jest hardkorowym biznesem i nie polecam, założyć na spółkę z o.o. Więc założyliśmy spółkę z o.o., to była jedna rzecz, ale ja jeszcze w tym wieku nie miałem, już nawet może, można powiedzieć, w tym wieku nie miałem zaufania do polskiego ustawodawstwa. Stwierdziłem, że spółka z o.o. to nie jest wystarczające zabezpieczenie nas, a podpisaliśmy umowę na 5 lat, która wynosiła prawie 9 tysięcy złotych miesięcznie, więc to był kontrakt na ponad 1 milion złotych. Więc oprócz spółki z o.o. założyliśmy też spółkę LTD w Anglii z kapitałem zakładowym 50 funtów i zrobiliśmy taką koncepcję, że spółka LTD w Anglii podnajmowała spółce z o.o. w Polsce lokal. I wtedy w razie ewentualnego niepowodzenia procesu sądowego, no to właściciel by musiał tak naprawdę sądzić się ze spółką LTD w Anglii, a ze spółką z o.o. nie miał żadnej styczności. Dlaczego to zrobiliśmy? Okej, faktycznie, spółka z o.o. to jest ograniczona odpowiedzialność, natomiast trzeba w odpowiednim czasie, to jest 30 dni od momentu niewypłacalności spółki, zgłosić wniosek o upadłość. Jest jeszcze później procedura upadłościowa, która trwa dużo czasu, trzeba ją opłacić, sąd może odrzucić ten wniosek o upadłość. Także generalnie wolałem dla pełnego mojego bezpieczeństwa jeszcze założyć dodatkową spółkę zagraniczną i uważam, że to jest fajny patent. Mało kto to robi, właściwie od nikogo jeszcze nie słyszałem, żeby w ten sposób wynajmować lokal. Ja to wymyśliłem w wieku 20 lat i uważam, że naprawdę, jeśli ktoś ma przed sobą tak duże ryzyko, to warto zrobić sobie taką hybrydę, właśnie spółka zagraniczna i spółka z o.o. w Polsce, nie po to, by oszczędzić na podatkach, bo w Polsce są niskie podatki, jeśli wiecie, jak to robić, tylko właśnie po to, by to ryzyko jeszcze bardziej zmniejszyć.
Mhm. I to jest ciekawy kierunek, bo to pokazuje to myślenie w ogóle, że strach może być kreatywny, tak? Że to nie był strach na zasadzie, ojej, boję się, że coś nie wyjdę, to nie działam. Tylko boję się, że coś nie wyjdzie, no to właśnie działam i zabezpieczam bardziej. I to jest to ciekawe, bo często jest taki mit, że kto nie ryzykuje, nie pije szampana, a tak naprawdę to nie o to chodzi chyba, że im większe ryzyko i najlepiej skakać ze 100 metrów na główkę i sprawdzić, czy wypijemy szampana na koniec. To jest fajne, ta asekuracyjność, i to chyba w ogóle w zespole jest fajne, nie? Że mamy z jednej strony Kacpra, który jakby tylko jego pomysły były realizowane i przez nikogo hamowane, no to byśmy wszyscy siedzieli w więzieniu.
Potwierdzam.
Z drugiej strony jest hamulec, no i właśnie ta konstrukcja trzech wspólników, która jest nietypową konstrukcją, tak, bo zazwyczaj albo ktoś robi sam jako dyktator tak zwany, albo jest dwóch.
Tak.
I teraz plusy, minusy tego, że robimy w trzech.
Tak, ja uważam, że jeśli już mieć spółkę, to w trzy osoby.
Aha.
Dlaczego? U nas od czasu, gdy zostaliśmy wspólnikami, praktycznie w ogóle się nie kłóciliśmy. Znaczy, wiadomo, że codziennie sobie docinamy. To jest norma.
Nazwisk, które tam padły, to...
Ale nie mieliśmy takiego dużego kryzysu od tego czasu. Dlaczego? Ponieważ u nas wprowadziliśmy prostą zasadę demokracji, czyli jeśli mamy jakiś pomysł w spółce, który chcemy zrealizować, no to później powstaje takie pole bitwy. My się bijemy o ten pomysł. Maciek coś wymyśli, ja komentuję ten pomysł, uważam, że na przykład jest fajny, albo że nie jest fajny, ale można zrobić to inaczej. Później Kacper dodaje swoje 3 grosze, więc wspólnie formujemy daną myśl i w momencie, gdy już mamy końcowy pomysł, to poddajemy go pod głosowanie. Jeśli dwie osoby powiedzą, że robimy, to działamy. Jeśli dwie osoby powiedzą, że nie realizujemy danego pomysłu, to po prostu go zamrażamy, wrzucamy na listę pomysłów nigdy niezrealizowanych i cała dyskusja się ucina. A w momencie, gdy jest dwóch wspólników, to czasem jeden ma jedną wizję, drugi ma drugą wizję i tak naprawdę powstaje kłótnia. A ten trzeci wspólnik często pełni rolę arbitra, który rozwiązuje wszystkie konflikty.
Ale tu też powstają potem sojusze, bo czasem jest niedziela wieczór
tak.
I Karol na sygnalu. A co sądzisz o tym pomyśle? Bo
prywatnie.
Ja myślę, że to jest prywatna, prywatny sygnał. A co sądzisz o tym pomyśle? Bo ja myślę, że to jest tak, przekonuje mnie. Jak ja już jestem przekonany, to wtedy dopiero wchodzi to na grupę.
Do Kasperu też pisze.
Nie wątpię.
Tak.
Także ciekawe są te dynamiki. Marketing. W tych czasach sposobów na marketing jest nieograniczona ilość i to jest mega fajne. Z drugiej strony też przez to jest szum informacyjny. Nie wiadomo, co robić, jak dotrzeć i tak dalej. Ja średnio raz na tydzień odkrywam nowy program, gdzie ktoś gada w samochodzie z ludźmi sukcesu. Po prostu jest takie dziwne zjawisko. Więc no każdy myśli, że jest jedna sprawdzona formuła i tylko ją skopiować i to będzie działać, a to jest mega zawsze zaawansowana rzecz. No więc dobra, co byś dziś zrobił w marketingu? Przychodzi, może jakiś case wymyślimy taki.
Przychodzi osoba na konsultację?
Przychodzi osoba na konsultację, tak. I dobra, to jestem tą osobą. I ja mam firmę, no ja często daję te klimaty z masażem. Mam gabinet masażu. Mam mało klientów. Co robić? Jak żyć?
Po pierwsze bym ci zadał jedno pytanie. Dlaczego klient ma kupić u ciebie, a nie u konkurencji?
No i już leżę w tym momencie.
Już leżysz, bo większość przedsiębiorców nie zna odpowiedzi na to pytanie. I najważniejsze jest właśnie zacząć od tego pytania, czyli odpowiedzieć sobie na pytanie, czym ja się różnię od konkurencji. W marketingu jest taka zasada, że trzeba się wyróżnić. Znaczy trzeba, jeśli chce się zrobić efekt, bo można działać bez wyróżnienia i w niektórych branżach, gdy jest się monopolistą, gdy w niszy w jakiejś ma się pewną wiedzę, której nie ma konkurencja, no to faktycznie bez jakiegoś wielkiego marketingu można osiągać sukcesy, ale jednak w większości branż no trzeba się czymś wyróżnić, tak jak tutaj Bentley, robisz wywiady w Bentleyu, nikt na polskim YouTubie nie prowadzi wywiadów w Bentleyu, a to jest uważam pewien wyróżnik. Dlaczego? No Bentley kojarzy się z naprawdę topową marką ekskluzywnych samochodów i do tego mamy ekspertów najwyższej klasy w Polsce, więc to ze sobą ładnie współgra. Więc
no jeszcze ja jestem.
No i ty jesteś,
super
tak.
Prowadzący, no weź coś powiedz.
Dobra.
Kurczę, Bentley, ekspert, a ja?
Oczywiście, też jesteś ważnym czynnikiem w tym wszystkim. No właśnie, więc no, po pierwsze trzeba się wyróżnić. No więc czym ty się wyróżniasz w tym salonie masażu?
Czym ja się wyróżniam w salonie masażu? Na przykład, kurczę, nie nocuję się na masażu, więc tak pomyślałem. No ale dobra, zdajmy na to, że już przekminiłem, pomyślałem. No ja znam masaż Lomi Lomi, w moim mieście nikt nie zna masażu Lomi Lomi. I oprócz tego stosuję mieszankę trzech różnych metod masażu, a wszyscy się zamykają na jeden.
Okej, dobra, to już mamy wyróżnik, fajnie. To teraz musimy poznać twoich klientów. Czyli musiałbym po prostu przeanalizować, kto do ciebie przychodzi. Co klienci cenią w twoich masażach? Czego im brakuje? I tutaj fajnym rozwiązaniem jest w większości biznesów ankietowanie. My przykładowo w kampanii Nowoczesna Firma ostatnio w marcu ankietowaliśmy klientów po całej kampanii. Zrobiłem to tak, że podzieliłem wszystkich kupujących na dwie grupy, znaczy właściwie wszystkich naszych odbiorców. Osoby, które dokonały zakupu Nowoczesnej Firmy oraz osoby, które kliknęły w link w naszej kampanii mailingowej, ale mimo to nie dokonały zakupu. I wysyłaliśmy pytania ankietujące do tych osób. Do osób, które kupiły, no to pytaliśmy, co sprawiło, że zainteresowałeś się ofertą? Jaką miałeś największą wątpliwość przed zakupem? Co najbardziej sprawiło, jaki argument, że podjąłeś taką decyzję, jaką podjąłeś? Co najbardziej zaskoczyło cię po zakupie? W czym pomaga ci ten produkt? Jakie są twoje sugestie? Tak? Takie podstawowe pytania. A do osób, które kliknęły w link, czyli były zainteresowane, ale nie kupiły, zadaliśmy podobne pytania, czyli co cię w ogóle zainteresowało w tej ofercie? Co najbardziej przeszkodziło ci w zakupie? Co by musiało się stać, żebyś kupił dostęp do Nowoczesnej Firmy w cenie wyższej niż sprzedawaliśmy? No właśnie, co by musiało się stać, żebyś dał nam więcej pieniędzy za Nowoczesną Firmę? Jeszcze chyba było jakieś czwarte pytanie, którego teraz nie pamiętam, ale w każdym razie chodzi o to, żeby zbierać te informacje od ludzi, bo my możemy sobie gdybać, tak? Co było gdyby, co klientom może się bardziej spodobać, ale najlepszy efekt osiągniemy, gdy pytamy o to bezpośrednio klientów i to nie tylko w e-mail marketingu czy w kampaniach reklamowych, ale to działa także w sprzedaży. też byłem handlowcem przez pewien czas i moją tendencją było to, że jeśli klient nie chciał dokonać zakupu, to ja po tygodniu się na niego odzywałem i mówiłem, że dzień dobry, dzwonię nie po to, by sprzedać, tylko po to, by czysto szkoleniowo dowiedzieć się, jaki był prawdziwy powód, że pan po prostu nie skorzystał z zakupu. Bo często klient, nawet w momencie, gdy mówi nam, że jednak rezygnuje, podaje fikcyjny powód, tak? Czyli, że nie wiem, rozmyślił się, znalazł, nie wiem, firmę konkurencyjną, cokolwiek, ale gdy po tygodniu do niego się zwrócimy o to jeszcze raz z tym pytaniem, to często pada ten prawdziwy argument. Albo na przykład żona mi zabroniła, albo na przykład faktycznie jakaś inna firma zaproponowała lepsze warunki. Więc po pierwsze trzeba to wiedzieć, tak? Czyli czego klienci oczekują w twojej branży? Bo ja branżą masażu się nie zajmuję. Marketer też nie jest cudotwórcą. Uważam, że marketingowcy, marketerzy nie są w stanie wygenerować sprzedaży w każdej branży. Bo najpierw marketer musi poznać tą branżę od środka, musi się na niej znać, musi poznać tych klientów, argumenty sprzedażowe i tak dalej. Dopiero później może tworzyć marketing. Marketer, który odnosi świetne wyniki w e-commerce, tak, czyli sprzeda jakieś produkty w sklepie online, może się całkowicie nie sprawdzić w sprzedaży na przykład kursów. Dlaczego? Bo tam marketing jest zupełnie inny. Tam trzeba przejść bardzo wiele różnych testów, które my przez ostatnie dwa lata mnóstwo mieliśmy różnych testów, żeby mieć takie swoje know-howy, jak sprzedawać kursy, bo nie ma uniwersalnej wiedzy. Gdybyś dzisiaj, mnie zapytał, jak sprzedawać kursy online, no to bym ci powiedział, że trzeba mieć jakąś jedną wizję, sprawdzić ją i później modyfikować. W internecie mnóstwo ludzi sprzedaje kursy online czy książki i każdy robi to w inny sposób i każdemu wychodzi. Jednemu lepiej, jednemu gorzej. Mhm. Więc znajomość klientów. To
zaraz do tego dojdę, bo to
rzecz
prowadzi naturalnie do pytania, z jaką agencją tak naprawdę współpracować, ale to jeszcze moment, bo jeszcze mi się przypomni na case właśnie z Instytutu Lingwistyki, gdzie mieliśmy genialny pomysł, żeby ludziom dać obrazki ze słówkami, że tam codziennie, 5 razy dziennie dostaną na WhatsAppa obrazek z narysowanym skojarzeniem.
To był bardzo kosztowny pomysł.
Narysowane skojarzenie, że się patrzy grafik, no kilkanaście tysięcy to kosztowało w ogóle, żeby to wyprodukować, żeby to ktoś narysował, wymyślił i tak dalej, więc niby świetna rzecz. 5 razy dziennie ktoś tylko patrzy na WhatsAppie, ma obrazek i zapamięta to słówko na pewno, ale się okazało, że w kontakcie z rynkiem, czyli z klientami, to nie przeszło, bo ludzie po tygodniu przestali na to patrzeć, mówili, że ciągle mi brzęczy telefon przez to, co chwilę się to włącza i tak dalej, ja już do tego nie wracam. No i tyle. I mądrzej było zaprzepaścić te pieniądze zainwestowane w to, niż brnąć we własny pomysł. I tu jeszcze mi się taki ciekawy wniosek związany z tym pojawia, że wtedy w ogóle jest łatwiej zlecać rzeczy. Bo ja to widzę na przykład też we wskazanym instytucie, że dzisiaj, jeżeli cała firma się opiera na ankietach do klientów, to ja jestem jeszcze mniej potrzebny w tej firmie.
Tak.
Bo może ja jako tam maniak językowy na przykład czasem wpadnę na jakiś genialny pomysł, no ale jak 58 klientów ma taki sam pomysł w ankiecie, no to tu nie ma co myśleć. To tylko ekipa zarządzająca wie, że ma brać te pomysły i je wdrażać jeden za drugim i robić i tyle.
Swoją drogą pytania do gości programu Extra Bentley'u też często są przygotowywane we współpracy z członkami nowoczesnej firmy.
Tak. I to jest też fajne, że wtedy ja nie będę wypytywać jakąś prywatę, bo akurat kogoś znam i chciałbym się dowiedzieć jakiejś konkretnej rzeczy od niego, tylko raczej można iść w to, co ludzie chcą wiedzieć, co nasi klienci chcą wiedzieć, więc to jest też bardzo fajne. No dobra, przejdźmy do tych agencji, bo ktoś może pomyśleć sobie, tak ja sobie przed laty pomyślałem, jak robiłem sam kampanię na Facebooku i straciłem każdą złotówkę zainwestowaną i w końcu stwierdziłem, nie, to musi robić ktoś inny, bo to jest bez sensu, to ja się tego, a jeszcze personalna moja wersja do mediów społecznościowych w ogóle nie pomagała tutaj, także wiedziałem, że ktoś to musi robić. No i teraz pytanie, czy to powinno działać zawsze tak, jak u nas to działa, czy jest gość, zostaje wspólnikiem i robi takie rzeczy, czy szukamy agencji, która reklamuje się, że robi marketing, ta na Facebooku, ta na AdWordsach i tak dalej i po prostu bierzemy w to, bo ta druga myśl jest taka bardzo naturalna.
Tak.
Jak ktoś ma salon masażu, dobra, potrzebuje reklamy na fejsie, wpisuje agencja marketingowa Facebook.
Więc ta druga wersja raczej jest przeznaczona dla ludzi, którym już biznes działa. Tak? Czyli masz pewne obroty, przykładowo 100 tysięcy złotych, ale nigdy nie robiłeś reklam na Google, więc szukasz agencji, która te reklamy zrobi za 2, 3, 4 tysiące złotych miesięcznie i to może działać. Natomiast ty, pamiętam, kiedyś w odcinku Biznes 2.0 rzuciłeś taką myśl, żeby znaleźć agencję, która będzie rozliczała się za fee, za prowizję, tak? Czyli tylko od wygenerowanej sprzedaży. I ludzie się rzucili w komentarzach, że przecież nie ma takich agencji. No właśnie ja byłem taką agencją, przecież ci to zaproponowałem, tylko jest jeden haczyk w tym wszystkim, bo marketer nie jest cudotwórcą, tak jak powiedziałem wcześniej. To znaczy, czym w ogóle jest marketing? W mojej definicji marketing to jest każde działanie, każda styczność klienta z firmą. To znaczy, czy na przykład marketingiem jest odpowiedniej jakości produkt? Oczywiście, że tak, bo jeśli produkt będzie dobrej jakości, to ludzie będą ten produkt polecali i pocztą pantoflową firma będzie miała więcej klientów. Czy marketingiem jest obsługa klienta? Oczywiście, że tak, bo jeśli klient będzie zadowolony z obsługi klienta, to wróci po raz kolejny. Czy marketingiem jest oferta, czyli na przykład cena danego produktu? Oczywiście, że tak, bo jeśli marketer dostarczy druk na stronę, ale się okaże, że produkt jest dwa razy droższy niż oferuje konkurencja i jeszcze nie dostarcza dodatkowej wartości, to klient nie kupi. Więc marketing to jest bardzo złożona czynność, tak naprawdę, bardzo złożony proces z wielu elementów, z wielu puzli. Sama reklama na Facebooku, reklama na Google to jest jeden puzzle z większej układanki. Więc jeśli firma, która w tym momencie nie ma klientów, ma słabą stronę internetową, która się wczytuje 10 sekund na komputerze, ma kiepską ofertę, słabą gwarancję, na przykład w ogóle nie respektuje gwarancji, bo na przykład w sprzedaży kursów online nie trzeba zwracać klientowi kursu w ciągu 14 dni, można w ogóle mu nie zwracać pieniędzy, więc jeśli ta cała firma nie działa dobrze, no to marketer nie jest w stanie wygenerować tej firmie klientów. To trzeba zacząć od podstaw, trzeba zbudować dobrą stronę internetową, dobry produkt, dobrą usługę sprzedażową, gwarancyjną i tak dalej, więc ogólnie fajnie się współpracuje na prowizję, ale najlepsi marketerzy, którzy potrafią w ten sposób pracować, sami wybierają produkty czy usługi, które chcą promować. Bo dlaczego marketer, mając powiedzmy te 200 godzin miesięcznie przeznaczone na pracę, ma sprzedawać produkty gorszej firmy z niższą marżą, skoro może w tym samym czasie promować inną firmę, na której jest wyższa marża i w ogóle lepiej by się czuł sprzedając te produkty? No więc odpowiedź jest oczywista. Dlatego na początku uważam, że trzeba, jeśli ktoś ma pomysł na biznes, ale nie wie zupełnie jak zrobić z niego marketing, najlepiej jest zdobyć wspólnika do spółki, który właśnie marketingiem się zajmuje. I wtedy jest prosty podział obowiązków. Jedna osoba zajmuje się marketingiem i myśli, jak zwiększyć sprzedaż, inna osoba zajmuje się produktem. No i tak jak powiedziałem, warto jest jeszcze mieć trzecią osobę, to już kompetencje w zależności od firmy, ale u nas na przykład tak jest. Maciek świetnie gada przed kamerą, ja świetnie robię marketing, Kacper robi różne inne rzeczy.
Powiem to ogólnie. Musisz sprzątać, nie?
Dokładnie.
Więc samo się biuro nie wyczyści.
Uzupełniamy się po prostu, więc uważam, nawet przecież Tad Witkowicz powiedział, że w Stanach to jest bardzo modne, żeby nawet księgowy miał udziały, ponieważ wtedy do takiego księgowego ma się zaufanie. Także udziały w firmie uważam, że można rozdawać, bo jeśli jest trzy osoby w spółce, to teoretycznie tort się dzieli na trzy części, ale z drugiej strony ten tort jest większy, bo firma jest wtedy całodobowa. Ja pamiętam, że jak z Maciekiem robiliśmy ten Instytut Lingwistyki na początku, to ja działałem w nocy, Maciek działał w ciągu dnia i tak mówiliśmy właśnie, że mamy całodobową firmę, bo cały czas coś pracuje. No i to jest właśnie piękne. Jeśli ktoś ma gorsze dni w spółce, to ta druga osoba czy trzecia po prostu ją motywuje i to jest takie samonapędzająca się machina. Także jeśli chodzi o marketing, to ja bym szukał na początku wspólnika, jeśli nie mamy pomysłu na początku, jak ten marketing rozbujać. Mm-hmm.
I to jest też fajne, że wtedy wszyscy nawzajem się też przymuszają do pracy, nie? Bo jak mi Kacper umówi jakiś wywiad, no to tylko jest info. No, wtedy i wtedy jedziesz. Nie? No i co ja mam zrobić? Nieważne wtedy, czy akurat dobry tak. dzień, czy nie, czy się wyśpię. Ale działa, albo ty mi mówisz, potrzebuję takich i takich nagrań, bo będziemy robić kampanię na Facebooku, coś tam, nagraj tyle, to w pionie, to w poziomie, tu masz listę, cztery zdjęcia do tego z takiej pozycji i co ja mogę, no idę robię jak każą, także fajnie to się rzeczywiście sprawdza. No to dobra, to może, bo napisałeś, współnapisałeś książkę 138 z Kacprem, jakieś techniki, triki, które ktoś może usłyszeć i stwierdzić, dobra, to jest coś, co mogę zastosować u siebie.
Nie, tego nie robimy, nie będę zdradzał wszystkich rozdziałów.
No ale jest 138, no to chyba ale to 3 podasz, to będzie jeszcze 135.
Niektóre rzeczy...
Daj najgorsze.
Wiesz, no niektóre rzeczy, o których tutaj mówimy, no, się już, wiesz, zazębiają, wiesz, to nie jestem w stanie ci podać, wiesz, technika, ale w sumie nie, zróbmy inaczej. Pod tym nagraniem jest link do kursu, 10 metod sprzedaży, pozyskiwania klientów, które nagrał Maciek Wieczorek.
Tak, kazałeś mi.
Tak, kazałem, przymusiłem Maćka do tego, by nagrał taki kurs.
Jeszcze pingowałeś ciągle, że nagrałeś, kiedy nagrasz, może ten weekend.
Dokładnie,
tak było.
Odwlekało się, ale w końcu nagrałeś. I tam możecie poznać 10 metod z książki 138 na temat pozyskowania klientów w firmie. I kurs jest bezpłatny, podajecie swojego maila i przez 10 dni otrzymujecie codziennie inną technikę.
Mhm. Ciekawe jest też to, bo tak mi się z tym wszystkim skojarzyło a propos słuchania innych, że wewnątrz w spółce jak najbardziej, ale na zewnątrz to często jest zły pomysł, nie? Bo choćby ten program, który tworzymy, jest przykładem tego, jak koncertowo należy ignorować zdanie innych.
Tak.
Jakbyś mógł to rozwinąć.
Tak. W marketingu warto mieć czasem własne zdanie. Na początku tego kanału wielu marketerów, wielu ludzi mądrych, którzy zjedli zęby na YouTubie.
To jest ważne, to trzeba podkreślić, nie? Że tak. Nie tam ciocia, która coś tam usłyszała, tylko ludzie, którzy naprawdę w tym siedzą.
Zajmują się marketingiem i nawet są jedni z najbardziej znanych w Polsce, jeśli chodzi o marketing ludzi. No, radziło nam, żeby te filmy były krótsze. Gdzie to? Godzinny film? Czasem się nawet 3-godzinne zdarzy nagrać. No, przecież to jest bez sensu. Po pierwsze, ludzie nie mają czasu, żeby oglądać 3-godzinny materiał. Po drugie, jak wy przytrzykacie się z całej wiedzy, to nikt od was nie kupi książek, nikt od was nie kupi kursów. No, nie będziecie mieć klientów. No ale my stwierdziliśmy, że skoro nie ma jeszcze w Polsce kanału, który by tak rozdawał wiedzę biznesową bezpłatnie, no to trzeba być pierwszym. I faktycznie okazało się to słuszne. Działa to rewelacyjnie. W tym momencie jest to topowy kanał biznesowy w Polsce. Więc tak naprawdę postawiliśmy na swoim.
I rzeczywiście no, funkcjonuje to, bo czasem trzeba coś sprawdzić, żeby w ogóle było wiadomo, czy działa, no okazuje się, że przy tego typu tematyce, która jest no, ważna, jest ważna i poważna, mimo formy, która czasem jest luźna, ale tematyka jest na tyle poważna życiowo, że ludzie zainwestują tą godzinę, żeby coś zmienić w swoim życiu i że nie jest to aż tak dziwne. Także to jest na pewno fajne. Dobra, to jeszcze jakiś trik. Dawaj triki. No. Ja wiem, 10 do poprania. No, weź coś daj.
To jest tak jak z tym opowiedz żart.
No tak, to jest. No to...
Dobra, w usługach, dobra. Może wróćmy do tego pomysłu właśnie, że ktoś przyszedł i mówi, że potrzebuje klientów na masaże. Uważam, że w niektórych branżach warto jest robić pierwszą usługę bezpłatnie. Mhm. Dlaczego? Masaż to jest, wiesz, taka branża, że jeśli masz własnego zaufanego masażystę, to nie za bardzo chcesz go zmieniać. No tutaj jest kwestia tego, że się rozbierasz, tak? Masz, czujesz dotyk cudzych dłoni, więc no nie każdy
to
chce...
niektórzy właśnie chcą co chwilę zmieniać właśnie z tego powodu.
Niektórzy, ale większość jednak nie. Więc uważam, że... Aha, właśnie. I masaż to jest też taka usługa, gdzie trzeba doświadczyć masażu, żeby wiedzieć, że chce się go mieć po prostu regularnie. No więc uważam, że po pierwsze, ty jako taki przedsiębiorca, który masuje ludzi, mógłbyś ogłosić pierwszy masaż bezpłatnie dla każdego nowego klienta i od razu po tym masażu sprzedawać jakiś pakiet innych masaży. Oraz mógłbyś nawet zrobić taki bon podarunkowy dla ludzi, którzy cię odwiedzają. Widzisz, że kurczę, fajny klient, nie? Bogaty, ciekawo się z nim rozmawia podczas tego masażu. Możesz wręczyć mu taki bon, żeby on dał ten bon na bezpłatny masaż swojemu innemu znajomemu. I wtedy mamy taką machinę samonapędzającą się, tak? Czyli te klienci, którzy przyjdą na bezpłatny masaż, zostaną na dłużej. Oraz przekażą bon, taki voucher, można nawet pokazać, że to jest voucher o wartości 100 zł na masaż, na bezpłatny masaż, więc te osoby nawet będą chciały komuś podarować, ponieważ w tym voucherze jest duża wartość. To nie jest zniżka na 10%, tylko to jest voucher, który uprawnia do bezpłatnego masażu. Więc taką pocztą pantoflową, poprzez zaszycie wirusowości w ten bon, uważam, że można naprawdę wielu klientów pozyskać, a z reguły tak jest, że klienci, wiem, bo też sam chodzę na masaże, z reguły zostają. Tak? Rzadko zdarza się klient taki, który przyjdzie na jeden masaż i już nie wróci.
A czy dobrze by było w takim razie, żebym ja, będąc tym masażystą, wymyślił sobie jednak niszę jakąś? I to jest zresztą jedna technika 138, żeby... no tak, ja zresztą teraz otwieram pierwszą w tym kraju siłownię dla przedsiębiorców.
Tak.
To jest coś, czego nie było i w zasadzie... Jakby dalej tego nie było, to świat dalej by się kręcił, ale to może być coś fajnego. To może, jakbym był tym masażystą, no to wymyślę właśnie masaże dla przedsiębiorców albo tylko dla kobiet, to by marketingowo trzeba dobrze ubrać, żeby to...
Ale na przykład sauny tylko dla kobiet też są, funkcjonują, siłownie tylko dla kobiet. Kobiety nie lubią często, które lubią, ale jest to jest rzesza kobiet, które nie lubią, gdy się faceci na nie patrzą podczas wykonywania ćwiczeń, więc są w Polsce siłownie dla kobiet. W Katowicach jeszcze nie widziałem, więc to też jest dobry patent. Restauracje wegańskie, tak? To jest pewna nisza. Kacper mówił, że nie wiem, czy to się zmieniło, bo kilka miesięcy temu o tym opowiadał, że w Katowicach jest tylko chyba ze 3 czy 4 lokale wegańskie. Dobre, nie? A przykładowo, ja sprawdziłem, w tym okresie pizzerii zwykłych dla wszystkich jest ponad 100. Mhm. Restauracji wegańskich jest 3, więc pytanie... Czy, okej, no to jest nisza, mniej ludzi je produkty roślinne, obiady roślinne i tak dalej, no ale pytanie, czy faktycznie te 3 lokale zaspokajają cały popyt? Ja uważam, że nie, ponieważ się dzwoni do tych lokali, to często czas oczekiwania wynosi 1,5-2 godziny, więc ta nisza to jest naprawdę, szczególnie na początku, świetną strategią. Ale powiem jeszcze jednej rzeczy ważnej, bo ktoś może zarzucić, dobra, jak będziesz robił bezpłatny masaż, to cię kosztuje, prawda? Albo gdy będziesz wyświetlał reklamę na Facebooku, to jest to koszt marketingu. Ile ten marketing kosztuje? Ja uważam, że marketing nie powinien kosztować nic. To znaczy, lepszym pytaniem byłoby, ile ja mogę na tym zarobić? Koszt akwizycji klienta należy zawsze przerzucić na klienta. Co mam na myśli? Jeśli do tej pory mieliśmy klientów nie wiadomo skąd, po prostu nie mieliśmy zerowe koszty marketingu i w tym momencie ruszamy z reklamą na Facebooku, reklamą na Google, to warto w jakiś sposób podnosić wartość. Największe firmy tak robią, Apple na przykład, ma bardzo drogi sprzęt. I to nie dlatego, że ten sprzęt faktycznie tak dużo kosztuje w produkcji, największą ich wartość jest chyba system tak naprawdę, ale oni te nadwyżki, które otrzymują od klientów, inwestują w marketing, tak? Czyli jeśli w tym momencie zaczynamy robić marketing, to ja od razu sugeruję, żeby od razu zwiększyć ceny i dodawać dodatkową wartość. Jak my to robimy na przykład w Experti? U nas są książki własne, które można kupić tylko u nas, w żadnej innej księgarni, ale też posiadamy książki naszych gości. I na Allegro te książki są 20 zł średnio droższe niż u konkurencji, ale ludzie i tak od nas kupują. Dlaczego? Ponieważ u nas otrzymują klienci bezpłatną mapę myśli, wideo mówienie, także jest to wartość, za którą oni zapłacą więcej nawet niż te 20 zł. No, więc to chciałem powiedzieć.
I to jest fajne, bo to jest spójne wtedy, bo lepiej, ogólnie lepiej, jak się jest przedsiębiorcą, sprzedawać drożej,
tak.
Ale żeby to zrobić, to nie wystarczy powiedzieć dźwigam cenę i już, tylko rzeczywiście trzeba dorównać jakością, nie? Do tej wyższej ceny, a tam zawsze jest tak. Milej, no. Są lepsi klienci, jest lepsza obsługa tych klientów, więcej pieniędzy właśnie na rozwój i to jest coś, co w sumie czego ty mnie musiałeś uczyć, bo ja byłem taki niechętny do reinwestowania na początku, no bo po co reinwestować, jak można sobie coś za to kupić.
Tak ja przekonałem Maćka, że warto robić reklamy na Facebooku.
Tak, a to było podwójnie trudne, bo raz, że to kosztuje, a dwa, że ja miałem swoje doświadczenia, że to nie działa.
Tak.
Dzisiaj bardzo nam to dobrze działa, ale to właśnie dlatego, że to ty robisz, a nie ja. Natomiast, ale patrz jak się historia odwróciła, że teraz to ja cię przekonuję ciągle do dźwigania budżetów. Jaki mamy budżet?
Tak, tak.
Na dziś 4000, weź dźwignij na 10.
Tak jest. Tak, ale w ogóle wcześniej mówiłem o tym, że marketing to jest każda styczność klienta z firmą. To może powiedzmy w ogóle jak wygląda u nas proces zakupowy, bo to jest też ciekawe. U nas gdy klient dokonuje zakupu, to od razu większość klientów myśli, że kupi to już droga, to już kontakt z firmą się kończy, prawda? Czekam tylko teraz na paczkę i koniec. A my mówimy nie, ponieważ po zakupie od razu wyświetlamy film, w którym ja podaję szampana Maćkowi, Kacper podaje szablę Maćkowi, a Maciek tą szablą otwiera szampana i mówi, że zawsze, gdy w Expertia.com.pl pojawia się nowy klient, otwieramy na jego cześć szampana. I to jest już pierwszy taki fajny smaczek.
Mistrzowsko otworzyłem. No?
Mistrzowsko, za drugim razem, co prawda, ale ci się udało, no faktycznie. I to jest już coś, czego klient się nie spodziewa, ale to nie koniec.
Teraz już się spodziewam, zepsułeś niespodziankę. Trzeba będzie nagrać coś nowego.
Będzie. No ale mamy jeszcze w ogóle ciekawe maile i nie powiem dokładnie, co w tych mailach jest, informujące o danym statusie przesyłki. To nie są zwykłe maile, witamy, informujemy o tym, że twoja przesyłka została wysłana. Tylko to są maile bardzo ciekawie napisane. Dodatkowo jeszcze mamy pewną niespodziankę w paczce, która dociera do klienta. Ta paczka w ogóle też jest swoją drogą bardzo ciekawie opakowana, więc ten cały user experience u nas jest całkowicie inny niż w innych sklepach. Czyli osoba, która nawet zamówi z Allegro jakąś książkę od nas, nie znając programu, nie znając naszego wydawnictwa, po tym jak zobaczy, jak ta paczka jest zapakowana, po tym jak zobaczy, co jest w środku i tak dalej, po tym jak wejdzie na przykład odebrać mapę myśli na naszej stronie internetowej, to jest duża szansa, że to wydawnictwo pozna i później już zamiast z Allegro będzie korzystała z naszego sklepu internetowego. Więc marketingiem jest tak naprawdę wszystko, każda czynność, a to wideo to też jest właściwie jedna z technik, 138, i można je wykorzystać nie tylko w e-commerce, ale nawet gdybyś wykonywał usługę remontu mieszkania, to zawsze można też nagrać śmieszny film, ciekawy, i wysłać klientowi bezpośrednio w formie linka. Tak, ciekawy film z robienia remontu u niego w mieszkaniu. I to już wzbudza pozytywne emocje. Ludzie chętnie o tym będą mówić dalej i polecać swoim znajomym.
To nas wszystko prowadzi do pytania, czy lepszy marketing musi oznaczać droższy marketing? Czyli im więcej kasy wydam, tym lepiej. Też myślę pod kątem ludzi, którzy myślą tak inwestycyjnie, nie? Że mam 200 koła, bo zarobiłem na jednym biznesie, wejdę teraz w drugi, wrzucę te 200 koła i będzie samograj.
No to zależy. Bo tak jak wiesz, mamy kwadrant przepływu pieniędzy.
Skojarzy coś, no?
Tak, dokładnie. Przedsiębiorcy są różni. To znaczy, o ile ja sprzedaję produkty, typu książki, na przykład sprzedajemy książki, prawda, i mamy daną marżę na jednej książce i tych książek możemy wysłać dowolną ilość, no to jeśli koszt reklam jest mniejszy niż zysk, no to można właściwie w opór, póki nam się to opłaca, ten budżet zwiększać, prawda? Natomiast jeśli ktoś jest samozatrudniony, tak jak ty mówiłeś o tej sytuacji masażysty, no to jeśli masażysta nie ma pracowników własnych, nie może się skalować bardziej, to znaczy no przepracuje maksymalnie 200 godzin w miesiącu i ani godziny dłużej, no to w momencie, gdy on miał tylu klientów bez marketingu i teraz nagle ten marketing będzie robił po to, żeby mieć nie wiem po co, żeby nie miał 180 godzin do tej pory robił masaży, a teraz będzie miał 200 godzin masaży, no to faktycznie ten marketing jest kosztem, ale to trzeba sobie, wiesz, indywidualnie...
Ale to jest dobry moment, żeby dźwignąć cenę za usługę.
Dokładnie, tak. To jest dobry moment, żeby dźwignąć cenę albo kogoś zatrudnić na przykład, tak? Czyli się skalować na przykład na inne miasta, czy nawet w swojej miejscowości kogoś zatrudnić, przyuczyć do zawodu.
No ale dobra, to jest case, bo jest ten case, który... Bo można skalować, tak? Na przykład książkę można skalować. Tak. No to pytanie przerobię może tak, to czemu nie wydajemy na reklamy na fejsie 100 koła dziennie? Skoro każdy klient płaci za tą reklamę, bo to się zwraca.
Ponieważ
albo milion dziennie.
Ilość ludzi jest ograniczona, którzy mogą kupić i chcą kupić, no więc w pewnym momencie ta reklama przestaje się opłacać. Tak? Czyli jeśli będziemy dźwigać budżet, to te reklamy będą się po prostu częściej ludziom wyświetlać, ale to wcale nie zwiększy sprzedaży. Bo jest pewna taka liczba tych reklam, no, po której się generuje sprzedaż, a wyżej to już jest tylko dany koszt. Natomiast w sumie ciekawe pytanie zadałeś i jak ja je rozwinę trochę bardziej, ponieważ w marketingu większość ludzi się właśnie skupia w ogóle. Do kogo możemy docierać w marketingu? To jest koncepcja właśnie marketerów, którzy są wybitni i jest w wielu firmach rewolucyjna. To znaczy większość firm skupia się na klientach, którzy tu i teraz potrzebują danego produktu czy danej usługi. I może powiem to na przykładzie Instytutu Lingwistyki. Nauka języków to jest taka umiejętność, którą chce mieć, myślę, że co najmniej połowa Polaków. Myślę, że co najmniej połowa Polaków chce znać dodatkowy język oprócz polskiego. Natomiast ilu Polaków się w tym momencie uczy języka? Ilu Polaków w tym momencie szuka kursów językowych, materiałów dydaktycznych? No myślę, że maksymalnie kilka procent, może kilkanaście, nie znam danych, ale jest to na pewno znacznie mniej niż ludzi, którzy ogólnie chcą znać język obcy. I większość firm związanych właśnie z językami obcymi dociera do klientów, którzy teraz szukają kurs języka angielskiego Katowice, kurs języka angielskiego Warszawa, książka dotycząca języka angielskiego i tak dalej. Pozycjonują się w Google i chcą tym osobom sprzedać. O nich bije się praktycznie cała konkurencja. Natomiast my na przykład idziemy trochę inną drogą. To znaczy my poprzez nasze wyzwania językowe, poprzez bezpłatne live'y, w których ty tłumaczysz, jak uczyć się języka z przyjemnością, szybko, przy okazji, zachęcamy ich do tego, by tej decyzji nie odwlekali na później. Pokazujemy, że języka, że tak naprawdę czas na naukę najlepszy jest teraz, a nie kiedyś. I my docieramy właśnie z marketingiem do osób, które po prostu odkładają tę decyzję na później albo no, po prostu nie myślą o nauce języka teraz, zachęcamy ich, żeby to zrobili. I ja polecam do tego, żeby przekonywać tych ludzi, którzy nie mają wysokiej motywacji zakupowej poprzez lejki sprzedażowe, czyli właśnie bezpłatne live, jakieś konferencje. bo w tym naprawdę jest duży potencjał. No zobacz, na przykład gdy robimy live'y na temat nauki języków na bazie klientów zainteresowanych biznesem, to często te wyniki sprzedażowe są porównywalne do sprzedaży kursów biznesowych. I to jest ciekawe, bo ta motywacja jest właśnie niska, ale generalnie ludzie są otwarci na zakup kursu językowego. Więc do tego zachęcam, żeby nie zbijać tylko tej śmietanki, o którą bije się ta konkurencja, ale samemu generować popyt.
I to jest ciekawy case w ogóle, bo przecież podejrzewam, że Instytut Lingwistyki jest jedyną firmą, która też celuje w klientów biznesowych, oferując im kursy językowe zwykłe, nie biznesowe. Także podczas gdy logiką jest, że szukam klienta na kurs językowy wśród ludzi zainteresowanych kursami językowymi. A to można na wiele różnych sposobów do tego podejść, nie?
Dokładnie tak. Ostatnio już rozmawiałem z osobą, która ma własną markę ciuchów i ona sprzedaje te ciuchy osobom, które bardzo się interesują ciuchami. A uważam, że marnuje dużo potencjału właśnie w tym, że nie kieruje swoich reklam do ludzi, którzy są zainteresowani biznesem, ale nie mają bladego pojęcia, jak się ubrać. Do tego, żeby właśnie im sprzedawało. Mieliśmy taką konsultację, kojarzę ją bardzo dobrze. Człowiek sprzedawał domy z drewna, budował domy z drewna. Ja wtedy mu doradziłem, żeby właśnie on nie tylko szukał klientów, którzy są zainteresowani domami z drewna, budował domów z drewna, tylko żeby docierał do ludzi na przykład, którzy są zainteresowani zbudowaniem i przekonani, że to zrobią, zbudowaniem domu z cegieł, ale żeby opowiedział im o korzyściach, o których oni nie mają bladego pojęcia. Bo ja na przykład nie wiedziałem, że w momencie pożaru dom z drewna jest bezpieczniejszy, ponieważ czas na ucieczkę jest o kilkanaście minut, chyba kilkanaście, mogę się pomyśleć, ale na pewno jest dłuższy niż w sytuacji, gdyby dom z cegieł się zapalił. Domy z drewna są tańsze. Domy z drewna, o tym też nie wiedziałem, mogą wyglądać identycznie jak domy z cegieł. Bo tak naprawdę, wiesz, liczy się konstrukcja, ale można obudować taki dom dowolnie. I to są cechy, o których osoby przekonane na ten dom z cegieł czy z czegoś innego, z jakiegoś pustaka, prawdopodobnie nie wiedzą. A gdyby wiedzieli, że mogą zaoszczędzić, mieć bezpieczniejszy dom, zdrowszy też, ponieważ konstrukcja z drewna jest zdrowsza od ceglanej, mogą przez poznanie tych argumentów zmienić swoje zdanie. I poprzez właśnie takie reklamy, które miają klientów, że na przykład spółka ZO jest lepsza od JDG, przecież my to robimy też w sekretach spółek, my nie docieramy do ludzi, którzy mają spółkę albo chcą mieć spółkę, już są do niej przekonani, znaczy do nich też, ale jednak większość naszych klientów to są klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą i my ich przekonujemy, że słuchaj, robisz błąd, powinieneś mieć spółkę, ponieważ wtedy masz ograniczoną odpowiedzialność, niższe podatki, a poza tym to nie jest takie trudne, jak cię straszą inne osoby, które nie mają spółek. Więc poprzez przekonywanie docieramy do klientów innych niż dociera nasza konkurencja i to nam daje znacznie wyższą skalę.
No to a propos tej skali teraz, jak już zdradzamy nasze różne tutaj sekrety, to idźmy w to.
Dobra, podoba mi się.
Mamy platformę dla przedsiębiorców Nowoczesna Firma, gdzie jest mnóstwo materiałów, są dodatkowe wywiady, są kursy, zresztą ty tam masz też swoje kursy. I pytanie brzmi, bo to jest świetny produkt za świetną cenę. I to tak jest i fajnie, że u nas w firmie wszyscy to wierzą w to, a nikogo nie trzeba do tego przekonywać, bo każdy to widzi. Więc pytanie brzmi, to czemu my go sprzedajemy tylko dwa razy w roku? Chyba logicznie by było sprzedawać ciągle.
Zasada niedostępności tutaj się kłania. To, co robi Ferrari na przykład. Gdy Ferrari wypuszcza nowy model samochodu, to z reguły mają określoną liczbę sztuk. I oni stosują taką zasadę, że sprzedajemy tak wiele sztuk, żeby zawsze zabrakło. Żeby zawsze zdarzył się ktoś, kto mówi, kurczę, nie zdążyłem. Przyzwyczajają klientów, że jeśli oni mają nowy produkt, to od razu muszą go kupować, ponieważ za chwilę zabraknie. Tak samo robią też firmy z zegarkami. Jakub Roskosz też opowiadał, że i ja nawet sam tego ostatnio doświadczyłem, ponieważ po tym wywiadzie zrobiłem research, jak to jest zapisać się na listę oczekujących do nowego modelu zegarka za ponad 100 tysięcy, który w momencie już produkcji i otrzymania jest 20-30% droższy i na takie listy się ludzie wpisują 2, 3, 4 lata wcześniej. Więc to jest nasza strategia, która właśnie brzmi tak, żeby sprzedawać tyle, aby zawsze zabrakło, czyli dajemy krótki okres, w którym można dołączyć do platformy, a później, co by się nie działo, zamykamy zapisy. I nawet jeśli ktoś nam pisze maila, że może zapłacić dwa razy więcej, byleby dostał ten dostęp, to odmawiamy, ponieważ chcemy przyzwyczaić w ten sposób ludzi, do tego, że jeśli faktycznie mówimy, że jest dane otwarcie danego produktu, to trzeba decyzję podejmować szybko. Ale jeśli jak już mówię o przyzwyczajaniu, to zdradzę kolejną naszą strategię. Pewnie część z Was zauważyła, że na ekspert.com.pl nie respektujemy zniżek. Aha, właśnie, bo ta strategia niedostępności jest też kontrpropozycją do obniżania cen okresowego, bo na początku myśleliśmy, czy może sprzedawać nowoczesną firmę w wyższej cenie i dwa razy do roku zmniejszać te ceny, ale przez to, że my nie lubimy dawać rabatów, zastosowaliśmy właśnie inną strategię, czyli nawet my w Experti wolimy dawać te bonusy, mapy myśli, wideomówienie, ale nie przyzwyczajać klientów do tego, że u nas cały czas są rabaty. Dlaczego? Bo to wywołuje efekt, że klienci kupują tylko wtedy, gdy jest jakiś Black Friday, gdy są jakieś inne akcje promocyjne, żeby właśnie zaoszczędzić. My chcemy mieć inną strategię i Wam też ją polecam. Mało też marketerów o tym mówi. Z reguły się sugeruje, że stosuj kody rabatowe lub obniżki lub więcej takich specjalnych dni jak Black Friday, tylko sobie wymyśl sam okazję. Na przykład, nie mam urodziny, to zniżka 30% na wszystkie moje produkty. My uważamy, że, i znowu, mieliśmy własne zdanie w tym wszystkim, żeby robić inaczej i jak widać, ta strategia działa. Mhm.
No i to jest bardzo spójne zresztą z nami, no bo też nie czujemy, że to by było fair wobec samego siebie, nie? Żeby tak. I wobec klientów przy okazji też, nie? To jest w ogóle ważne przy tej strategii niedostępności, że wielu marketerów ją udaje, nie? Czyli powiemy, tak, że jest tylko teraz otwarcie, tylko teraz można kupić, no ale za tydzień będzie drugie otwarcie, a za dwa tygodnie będzie trzecie otwarcie, właśnie pod różnymi tam pretekstami. To jest rzeczywiście ważne, żeby przełknąć tę potencjalną stratę, nie? Że faktycznie klienci tydzień później do nas piszą, że chcieliby ten produkt kupić, no i to by było nie fair wobec tych klientów, którym mówiliśmy, że no tylko teraz można dołączyć. Oni dołączyli w oparciu właśnie też o to, że teraz był ten moment, a tu nagle by się okazało, że jednak można w każdym momencie dołączyć, tak, i że tamci zostali oszukani tak naprawdę i mieliby słuszne powody, żeby mieć pretensje. Więc to jest bardzo ważne, bo przy marketingu, zwłaszcza jak ktoś będzie mieć do czynienia, jak ktoś ma swoją firmę i znajdzie jakiegoś marketera, to ten marketer na 95% będzie polecać też różne takie techniki, które są no, z pogranicza przyzwoitości. To jest prawie pewniak. Także myślę, że to też jest ważny kierunek. Dobra, co jeszcze? Zarządzanie pieniędzmi tutaj jest temat, myślę, na koniec ciekawy, bo ty jesteś bardzo oszczędny.
Tak.
Teraz ci zrobię reklamę, bo czekaj, dla pewności dalej jesteś, dalej nie masz dziewczyny. Czy aktualnie? Dobrze, czyli Karol, samotny Karol, jest bardzo oszczędny, jest inwestorem w nieruchomości, jest udziałowcem w kilku istotnych, fajnych, rozwojowych firmach. Także znajdziecie jego numer na...
Nie znajdziecie.
Jak się na Tinderze nazywasz.
Okay. Nie idźmy w tym kierunku.
I teraz tak, teraz już przechodząc do tych kwestii przyziemnych. Skąd to masz, że nie bierzesz kredytów, że... No bo to twoja droga nie była taka jak moja, że pójdę, sparzę się, spalę się 6 razy, pouciekam przed wierzycielami, pokombinuję, potem spłacę i ostatecznie wezmę to wszystko na klatę i potem już będę wiedzieć, że nie bierze się kredytów. Ty od razu miałeś efekt końcowy, czyli wiem, że nie bierze się kredytów. Jak, dlaczego, o co chodzi?
Ja może odwrócę to pytanie. Jak ty to zrobiłeś, że jak wpadłeś na pomysł, żeby zacząć biznes od kredytu? Dla mnie to jest tak nienaturalne, że ja do momentu, gdy Ciebie poznałem, to nie wiedziałem, jak to jest gigantyczny problem. To znaczy, wiesz, ja myślałem, że kredyty to biorą ludzie czasem na nieruchomość i czasem jakiś wariat otworzy firmę na kredycie, a tu się okazuje, że jak ty mówisz ludziom, żeby pocięli karty kredytowe, że już setki osób nam wysłało zdjęcia pociętych kart. Ja nie wiedziałem, że można się od tego uzależnić. Dla mnie to było takie naturalne, po prostu, logiczne. Logiczne dla mnie jest to, że jeśli zarabiam daną kwotę pieniędzy, to wydaję mniej. I nie wiedziałem, jak można żyć inaczej. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby wydawać więcej, niż się zarabia. Jak ty robisz filmiki Biznes 2.0 na temat oszczędzania, to one okazywały się zawsze hitem. To są jedne z najczęściej oglądanych filmów na kanale. Dla mnie to są takie, wiesz, podstawy, że naprawdę nie wiem, jak można 2 godziny gadać o tym, że trzeba wydawać mniej, niż się zarabia. Więc nie odpowiem ci na to pytanie. to jest zwykła kalkulacja, logika, wiesz. Ja faktycznie jestem bardzo oszczędny. Co prawda, wiesz, wydaję na życie tyle, co powinno się wydawać. Raczej nigdy nie było tak, że, nie wiem, żałowałem kilku złotych na jakąś rzecz. No ale faktycznie było tak, że nawet jeśli zarobki miałem wielokrotnie wyższe niż w jakimś miesiącu, niż w poprzednim, no to zwiększałem swoje wydatki o 10%, tak? O 15%. A nawet powiem więcej, że uważałem, że do momentu, gdy nie kupię za gotówkę swojego pierwszego mieszkania, to nie stać mnie na samochód.
To też jest
strategia. Znaczy, wiesz, samochód wcześniej miałem, tak, gdy korzystałem z niego do pracy, ale w momencie, gdy zacząłem pracować zupełnie zdalnie i w moim mieście, w Lublinie, w którym mieszkałem...
Ale też miałeś samochód swój, a nie taki całkiem twój, nie?
Jaka jest różnica swój, a twój?
No w sensie nie leasingowy,
tak, swój.
Nie, no. W najmie.
Ale wiesz, no
za twój samochód to już jest
tak,
hardcore.
Za kilkanaście tysięcy, nie? No, ale też był mi potrzebny do pracy. Wiesz, w razie restauracji miałem też kilka samochodów, 7-8 do tego, żeby dostarczać jedzenie. No i tak samo, w okresie, gdy zatrudniłem kilkunastu pracowników, to ja jeździłem Tico. Jednym z samochodów, który służył do pracy, tak? Ponieważ gdy jakiegoś kierowcy nie było w firmie od danego dnia, to sobie pożyczałem. No właśnie, więc dla mnie to jest po prostu naturalne, że wydaje się mniej niż się zarabia. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć na ten temat?
Możesz powiedzieć to, czy ty nie masz takich impulsów, że... No bo dobra, trzeba... Tak uważam, że trzeba mieć jaja, żeby będąc przedsiębiorcą jeździć Tico. Zwłaszcza męskim przedsiębiorcą.
No to mam jaja, no.
Zwłaszcza będąc męskim przedsiębiorcą, który ma ego.
No tak, tak.
A Tico i ego to są dwa sprzeczne takie te.
Dla mnie to było naturalne, wiesz. Może też dlatego, że jestem trochę bojuchem w życiu i bałem się właśnie takich rzeczy, kredytów, że skończę z długami. Trudno mi, wiesz, ocenić, ale dla mnie po prostu było naturalne. Ale opowiem o odkryciu z ostatnich miesięcy, bo w końcu samochód będę odbierał. Miałem już go odbierać 2 miesiące temu, ale czekam. Tak, już kilka razy termin się, że tak powiem, zmienił. W końcu kupiłem sobie fajne auto Mercedesa, który właśnie, ile mnie będzie kosztował? Ostatnio mama się mnie zapytała, ile ten Mercedes będzie kosztował? Ja odpowiedziałem, że nic. Jak to nic? Za darmo samochody rozdają gdzie? Jak to? Powiedziałem, mało nic, bo jeszcze na tym zarobię. I to jest coś niepojętego u większości ludzi, ale faktycznie, jeśli wie się, w jaki sposób kupować niektóre rzeczy, to dobra luksusowe są najtańsze. Mój samochód będzie kosztował realnie tam 60 kilka tysięcy złotych, a w momencie, gdy go odbiorę w Polsce, gdybym chciał go sprzedać, to będzie warte 85 tysięcy, więc po 2 latach, gdy go sprzedam za 70, no to jeszcze na nim zarobię, a przez 2 lata użytkowałem go bezpłatnie. Okazuje się, że tak naprawdę najdroższe rzeczy są paradoksalnie najtańsze. Tak jak te zegarki właśnie. Gdy zapiszemy się na listę pierwszeństwa do danego zegarka i wydamy nawet te 100 tysięcy złotych, no to on w momencie odebrania zegarka jest warty 120 tysięcy złotych. I nawet ostatnio pomyślałem sobie o takiej hipotetycznej sytuacji. Zobacz, jadą dwa samochody ulicą, autostradą. Po lewej jest Skoda z salonu za 60 tysięcy złotych, a po prawej jedzie Porsche. Albo Bentley, nie? Ściągnięty ze Stanów. No i ten właściciel Skody myśli sobie, kurczę, ale rozrzutny gość, ja pierdzielę, jeździ Bentleyem, ile on kasy musiał na niego wydać, nie? A ten gość z Bentleya patrzy na tą Skodę, która w momencie zakupu kosztowała 60 tysięcy złotych, a w momencie, no teraz jest warta 40, za parę lat będzie warta 20 tysięcy, myśli sobie, kurczę, ale rozrzutny gość, kupił Skodę z salonu, ja pierdzielę, 20% na start stracił. Co za ludzie to naprawdę nie wiedzą, co robić z pieniędzmi. Tylko ten gość właśnie z Bentleya, on mógł go kupić w salonie i by stracił. Ale jeśli na przykład ściągnął ze Stanu czy z jakiegoś innego kraju, uszkodzony, naprawił, wie, co tam jest naprawione, więc też jest pewien, że to auto jest bezpieczne. A my już w ten sposób kilka samochodów ściągnęliśmy i wiemy, że to działa. No to taki luksus jest faktycznie bezpłatny. Ja nawet miałem ostatnio z Karolem, z którym przez chwilę miałem wywiad, taką rozkminę życiową. Ponieważ Karol ma jacht własny w Gdańsku. I Karol to jest w ogóle człowiek morza. On kocha morze, kocha pływać tym jachtem. Widać, że podnosi to komfort jego życia znacząco. No więc ile taki jacht kosztuje? Okej, kupił go od nowości, nie kombinował, nie zrobił takiego dealu jak ze Stanami, ale załóżmy, że go jacht kosztował na przykład 1 000 000 złotych i załóżmy też, że nie będzie go w życiu sprzedawał, tak? No czyli stracił, tak? Zainwestował w coś, czego nigdy nie odzyska, ale ma jacht, czyli może pływać kiedy chce, jego komfort życia wzrośnie. I jeśli Karol może sobie na taki jacht pozwolić, znaczy jego zarobki wynoszą kwotę X, kilkadziesiąt tysięcy, czy powyżej 100 tysięcy, nie wiem, nie wnikam w to, ale są to bardzo duże kwoty, to pytanie, jak wiele lat dłużej przeżyje dzięki jachtowi, bo ja uważam, nie wiem, czy są na ten temat badania, ale że jeśli ktoś spełnia swoje marzenie w ten sposób, to będzie żył dłużej, po prostu. Mhm. Więc pytanie, czy przez te kilka lat jest w stanie zrobić więcej niż ten jacht kosztował.
I chyba, że spełni je na kredyt, to będzie żył krócej.
Tak, to będzie żył krócej, tak, ale mówię o właśnie, to jest odważna wizja, ale uważam, że właśnie przedsiębiorcy nie potrafią dbać o siebie w większości, a trzeba dbać o siebie. Trzeba spełniać swoje marzenia, ponieważ gdy spełniamy swoje marzenia, to wtedy wiemy, po co zarabiamy. Więc jeśli ktoś nie spełnia swoich marzeń, zarabia dużo, to nie wie, po co zarabiać więcej. A gdy spełnia swoje marzenie, już zarabiając dużo, bo mówimy o takiej sytuacji, dosyć bezpiecznej, to wówczas te chęć życia wzrasta i też motywacja, czyli jest mniejsze ryzyko wypalenia się.
Czyli tak naprawdę jest też tutaj dużo cierpliwości w tym wszystkim. No bo jednak to, że sobie założyłeś, że samochód po mieszkaniu kupionym za gotówkę, tak naprawdę wyjdzie na to chyba, że go odbierzesz po trzecim mieszkaniu kupionym za gotówkę.
No już drugie.
Więc,
dokładnie.
Więc to jest umiejętność czekania tak naprawdę, nie?
Tak, to jest
bo umiejętność przecież auto, jak ktoś dziś wymyśli, to najlepiej, żeby jutro nie miał.
Tak, uważam, że cierpliwość w ogóle jest totalnie ważną rzeczą w pracy, w biznesie, bo widzisz, gdy ktoś przychodzi do firmy, to często ma zbyt duże oczekiwania. Ja uważam, że jeśli ktoś przychodzi do firmy, w której chce pracować i zarabia nawet mało pieniędzy, to on powinien być wdzięczny za to, że w ogóle ktoś mu pozwolił mieć jakąś decyzyjność w tej firmie. Uważam, że to jest ten etap, że jeszcze nic nie wiem, uczę się.
Można wyciąć i dać na pudelkę, że co mówią kapitaliści.
Można wyciąć.
Być wdzięczny, że może o czymś zdecydować.
Ale oczywiście, że tak jest, ponieważ, no właśnie,
jasne,
kurczę,
że tak jest.
Ale zobacz, ktoś idzie na szkolenie, tak? Jakieś szkolenie, na przykład, nie wiem, z programowania. Wydaje kilkanaście tysięcy złotych po to, by nauczyć się programowania. A ktoś inny idzie do firmy i ma dokładnie takie samo szkolenie, ale nawet lepsze i jeszcze ktoś mu daje nawet te 30 zł za godzinę czy ileś, prawda? W momencie, gdy ta osoba nie wie nic. Nowa osoba w firmie, okej, okay, można tej osobie coś zlecić i to w perspektywie długoterminowej, jeśli dana osoba nie odejdzie, zaoszczędzi dużo czasu, ale tak naprawdę każda nowa osoba w firmie, która nie zna procedur, nie jest wdrożona, to tak naprawdę jest kosztem tak naprawdę firmy. Ponieważ ja mam wdrożyć nową osobę, której chcę przekazać pewne moje obowiązki, to ja muszę odpowiedni czas tej osobie poświęcić. To jest warte bardzo dużo. No, jeśli klient mi normalnie płaci za konsultację, powiedzmy, nie wiem, 500 czy 1000, czy ileś tam złotych, a osoba inna spędza ze mną cały dzień, w której ja zdradzam swoje know-how, no to jeszcze dostaję za to pieniądze, no to słuchaj, no sytuacja jest idealna. Oczywiście nie mówię, żeby to wykorzystywać, bo są pewnie nieuczciwe firmy, które zatrudniają studentów na praktyki i tylko ich wykorzystują do robienia kawy, ale w sytuacji, gdy naprawdę ta osoba ma pewną wartość, którą może wykorzystać w późniejszym etapie ścieżki zawodowej do tego, by pracować, by założyć własną firmę, no to powinna być wdzięczna. Pewien etap. Oczywiście, jeśli idziemy do firmy i po dwóch latach znowu jesteśmy na praktykach, no to już świadczy źle o firmie. Ale jeśli ten etap, nawet my, zatrudniamy jakiegoś pracownika, to z reguły na początku płacimy mało, ale bardzo szybko ta osoba dostaje podwyżki. I te podwyżki są wręcz takie lawinowe, ale najpierw musi się wykazać, że coś potrafi robić.
Tak.
Dokładnie.
Telefon.
A może na zakończenie jeszcze coś powiem ciekawego, bo już jak mówimy o tym jachcie. Uważam, że w życiu najczęściej ryzykujemy mało, a potencjalny życie jest ogromny. To jest takie motto, które wymyśliłem właśnie z Karolem ostatnio, gdy byłem w Gdańsku. A jego historia była następująca. Karol właśnie tym jachtem, gdy sobie chcieliśmy przepłynąć do Gdańska, do Sopotu z Gdańska, to tam jest pewna kładka nad rzeką Motława. I Karol zawsze czekał na to, aż ta kładka będzie otwarta. Otwierają co godzinę, co dwie godziny, więc no w ciągu całego swojego życia już mnóstwo czasu poświęcił na czekanie, aż ta kładka będzie właśnie otwarta. No ale przy dobrym towarzystwie, przy drniaczku stwierdziliśmy, kurczę, sprawdźmy, zobaczymy, przypłyńmy bliżej, czy na pewno się ten jacht nie zmieścił pod tą kładką. I tak oceniłem, że w sumie, jakby się nawet okazało, że ta kładka będzie, no nie zmieści się, tak, nasza łódź pod tą kładką, to zepsuć się może jedynie lampa, która wystaje na tym jachcie i to jest max. Lampa była warta z 1000 zł, więc zaryzykowaliśmy. Czyli potencjalne ryzyko było niewielkie, bo mogliśmy stracić te 1000 zł na nową lampę, ale zysk był ogromny i okazało się, że jest jeszcze kilkadziesiąt centymetrów zapasu nad jachtem. Więc Karol stracił dziesiątki godzin, jak nie setki godzin na czekanie, aż ta kładka będzie otwarta, a mógł zaryzykować i by się okazało, że kurczę, jacht się umieści. I w życiu tak bardzo często jest. Takich kładek w życiu mamy ogromną liczbę. To znaczy bardzo często ryzyko jest niewielkie, a zysk jest ogromny, a mimo to tego nie robimy. Więc warto realnie ocenić, co może się negatywnego stać, gdy zaryzykujemy. Wiesz, ludzie potrafią kupić auto za kilkadziesiąt tysięcy złotych, a jeśli usłyszą o tym, że trzeba w biznes zainwestować 5 tysięcy złotych, no to już mówią, że za dużo pieniędzy nie stać mnie.
Tak.
Więc co się stanie? 5 tysięcy złotych? Przecież ostatnio kupiłeś, nie wiem, sobie ciuchów za tyle kasy. Więc trzeba być trochę ryzykantem w życiu, ale oceniasz go realnie, na świeżo. Co tak naprawdę może się negatywnego stać?
Jest taka technika stoicka, nazywa się premeditatio malorum, czyli właśnie bardzo prosta technika, że bierzemy kartkę, długopis i wypisujemy właśnie te wszystkie najgorsze możliwe opcje, co się naprawdę może stać. I nagle się okazuje, że nie tylko w biznesie, ale w całym życiu większość sytuacji krytycznych to jest byle co, tak naprawdę.
Nawet sytuacja z tą, wiesz, restauracją. Wiele osób mówi: Karol, na co ty się piszesz w takim młodym wieku, umowa napomniana. Ale dobra, realnie co się może stać? No, spółka angielska podpisała umowę, więc w razie sporu sądowego to muszą posądzić spółkę, która ma kapitał zakładowy 50 funtów i nie ma perspektywy, żeby mieć więcej, ponieważ ta spółka powstała tylko po to, by podnajmować lokal na jakiejś minimalnej marży, więc realne ryzyko było niewielkie, a ilość rzeczy, które się nauczyłem podczas prowadzenia tego biznesu, była ogromna. W wieku 21 lat uważam, że mentalnie już byłem po 30.
To jeszcze, zanim przejdę do ostatniego klasycznego pytania, to jeszcze tylko zapytam, bo ty siłą rzeczy pracujesz z wieloma ludźmi, bo mamy zespoły rozrastające się w trybie geometrycznym, więc tu Instytut Lingwistyki, tu zagraniczny Instytut Lingwistyki, tu kolejny zagraniczny Instytut Lingwistyki, tu nowoczesna firma, tu prawnicy, tu no właśnie kancelaria ekspertek, która niedługo ujrzy światło dzienne, tu projekt cały Bentleyowy, ale wydawnictwo Ekspertia, portfele z kaktusa i tak dalej. Jest w tym dużo ludzi, coraz więcej ludzi, więc jakiś trik z zarządzania, że to tak fajnie działa. Znaczy, ja wiem, że my to ogólnie wszyscy zarządzamy, ale no ale duży masz w tym udział, więc czemu to działa?
Dawać swobodę ludziom decyzyjną. To znaczy, że jeśli bardzo często jest tak, że nowa osoba w zespole boi się podejmować samodzielnie decyzję. I w momencie, gdy ma pewien dylemat, to często się pyta o jakieś takie nawet pierdoły totalne, prawda? Czyli pyta się: słuchaj Karol, a co zrobić w tej sytuacji? Ja bardzo często odbijam piłeczkę: a co ty byś zrobiła na moim miejscu? Albo co uważasz, że powinnaś albo powinieneś zrobić? No i wtedy ta osoba odpowiada, to mówię: tak zrób. Czyli warto dawać decyzyjność ludziom nawet do określonej kwoty pieniędzy. Czyli przykładowo: słuchaj, nie pytaj mnie o taką rzecz, jeśli ryzyko jest do 1000 zł, plus, najwyżej się pomylisz, tak? Stracimy 1000 zł. Bierzemy to na siebie, tak? Raz stracimy, nic się nie stanie. 10 razy stracimy, no to wtedy zmienimy zasady, ale warto mieć taką pewną skalę, do której dajemy osobie odpowiedzialność. Czyli na przykład do 1000 zł decyduj, rób co chcesz i jeśli będzie fuck up, to wtedy porozmawiamy, ale ja wierzę w to, że jesteś w stanie tą decyzję podjąć. Czyli przedsiębiorcy bardzo często, początkujący, boją się delegować innym. Ja pamiętam, że mieliśmy nawet na konsultacjach mega hitowego gościa, który oprócz tego, że jest programistą, kupił samochód dostawczy, ponieważ chciał wejść w branżę dostawczą. Zatrudnił pracownika, żeby ten pracownik woził towar, ale bał się go samego wypuścić, więc on po prostu jeździł z tym pracownikiem, programował na siedzeniu obok i po prostu tak go pilnował. Po prostu nie był w stanie tego przeskoczyć, że można komuś delegować cały obowiązek, żeby on w pełni go wykonał. Myślę, że to jest kluczowe, czyli trzeba mieć zaufanie do ludzi. Ty masz, kurczę, takie zaufanie do ludzi. Często mam wrażenie, że wierzysz w ludzi bardziej niż oni sami w siebie, ale przez to poprzeczka jest podniesiona wysoko i te osoby chcą sprostać. Mhm. Więc wierzyć w ludzi. Najważniejsze.
Tak, i ta wiara jest w zasadzie praktycznie zawsze niezachwiana, nie? W sensie, tak, że nawet jak ktoś coś zawali, no to spoko, no każdy zawala, to tak, jest logiczne. I idziemy dalej, także
z reguły tak jest, że jak ktoś raz coś zawali, to drugi raz tego nie zrobi, ponieważ ma taką nauczkę, tak mu jest głupio, tak mu jest wstyd, że zamiast właśnie wyrzucić tej osoby, to stwierdzi: kurczę, ona już ma takie cenne doświadczenie, zawaliła, wie jak to jest, przeżyła cały ten wstyd, już drugi raz tego nie zrobi.
Tak, i to jest chyba sekret tego, że u nas tak dużo ludzi zatrudniamy, a tak rzadko z kimś rozstajemy.
O Arturze rozstajemy, powiedzmy, bo tutaj Artur widzę, słucha nas. Artur kiedyś...
Nie mówcie o mnie. Czas.
rozwalił Bentleya. Tak było, tak było. To było z 2 lata temu chyba, czy z rok temu. I pamiętam, że Kasper zamówił mu pizzę.
A na tak, miejsce, gdy
to nie był Bentley.
To nie był Bentley. Coś innego rozwaliłeś.
A, ale wiesz, chodzi o podejście. Normalny.
Nie, to czekaj. Ty, miałem BMW wtedy i ty ją rozwaliłeś.
Tak.
Tak.
I wtedy wiem, że ludzi się wścieka, prawda? A wy stwierdziliście, kurczę, no ma takie doświadczenie, będzie bardziej uważał, zrób mu pizzę, niech się uśmiechnie, fajnie będzie, nie? Tak jak Karol, wiesz, opowiadał, to nie będę może powtarzał, ale jak zrzucił telefon przez przypadek do wody w Sopocie, do morza, prawda? No to w pierwszej reakcji zauważył same plusy. Kurczę, jest, Karol do mnie przyjechał, akurat ja byłem u niego, jest niedziela, będziemy mogli więcej czasu ze sobą spędzić. Dowiem się, jak to jest nie mieć przez 2 dni telefonu. Mało kto dzisiaj takiej sytuacji doświadczy. 2 dni bez telefonu, szok, nie? A ja się tego dowiem, jestem wyróżniony. Realnie nic się nie stało, za 2 dni znowu będę miał telefon. Także jest fajnie, fantastycznie. Widzimy same plusy w tej sytuacji, która nas dotyczy.
Case sprzed paru dni, tylko jeszcze to powiemy, jak jedna z osób dźwignęła sobie sama stawkę w rozliczeniach, bo delikatnie liczyła, że nikt tego nie zauważy i nagle była trochę inna wypłata.
Wróciła daną stawkę i sama wynegocjowała, sama się
wróciła. Sama ze sobą wynegocjowała podwyżkę i jeszcze za poprzedni miesiąc wystawiła zwiększoną fakturę o parę stów. No i normalna reakcja w tym wypadku chyba by było albo zwolnienie, albo bardzo poważna reprymenda. Dla mnie odruchową reakcją było stary... I tak mu napisałem, co się z tobą dzieje, że zrobiłeś takie coś. Na pewno masz jakieś problemy, jak ci możemy pomóc? Bo normalnie nikt nie robi takich rzeczy. A zresztą no, znam go nie od dziś, więc też wiem, że on też by nie zrobił takiej rzeczy. I było pytanie, co ci się stało? Jak ci mogę pomóc? Czyli zamiast tam zniszczę i tak dalej.
To wreszcie to jest osoba, która wiele lat z nami współpracowała i współpracuje, tak?
Tak, to nie wiadomo, jest nowa osoba. To nie jest normalne zachowanie.
Już drugi miesiąc pracy, nie? Tylko...
Tak, tak.
Coś tam musiało się wydarzyć.
Także zamiast sobie urazić ego, że o, teraz mnie ktoś okłamuje, z kim ja się tak dobrze znam i tak dalej, farmazony raczej się szuka rozwiązania, nie problemów, nie? I problem został rozwiązany, jeszcze można było komuś pomóc, bo się patrzyło w głąb. Także to jest chyba fajne takie, choć to nie jest łatwe oczywiście. Ale dobra, ostatnie pytanie charakterystyczne dla tego programu. Jedna rzecz lub usługa to 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do twojego życia.
Coraz mniej jest takich usług, ponieważ inflacja szaleje. Ale
to
uważam,
zawsze coś do 100 wyleciło.
Ale uważam, że tak naprawdę każda usługa związana z dbaniem o siebie. Warto o siebie dbać, to znaczy, co
manikir,
można...
Manikir, pedikir?
Nie, na masaż można na ciebie pójść, skoro
robi to...
Dokładnie, Maciek w pustówce robi masaże, także... A, i pierwszy gratis.
Zniszczyłeś mi najbliższe pół roku.
Także tak, masaże, floating, to jest mega ciekawe odkrycie. Dostałem pakiet 3 sesji floatingowych właśnie od Kaspra na urodziny. Nie wiem, co to jest, nie wiedziałem, wygooglałem, sprawdziłem. Okazuje się, że to jest taka kapsuła, w której jest woda duży roztwój soli, tak? Czyli w tej wodzie mnóstwo jest soli i kładziemy na tej wodzie i przez to duże stężenie soli ta woda nas wypycha do góry, więc mamy takie uczucie stanu nieważkości. Przy okazji jest wypuszczana relaksacyjna muzyka, więc to jest naprawdę bardzo takie fajne doświadczenie medytacyjne. To kosztuje między 70 a 100 zł, a naprawdę odpręża. Sesje spa, no 3 godziny przykładowo, saun, jacuzzi, to też kosztuje 50-60 zł. A mam wrażenie, że naprawdę mało osób, znaczy, gdy przychodzimy do tego typu miejsc, to jest często pełno, ale procentowo, ile ludzi korzysta z takich usług, to myślę, że to jest, nie wiem, 10-15% społeczeństwa, a warto mieć taką godzinę w tygodniu chociażby, albo 3 godziny nawet, tylko dla siebie. Ja na przykład nie potrafię medytować, wiele razy próbowałem, wiem, jak duże korzyści są z medytacji, no więc to nie było dla mnie, ale przykładowo taki floating, gdzie jestem już skazany na to, że nie mam innych dystraktorów typu telefon, czy nikt nie jest w stanie mi zakłócić tej medytacji, no to naprawdę to jest coś odprężającego. W momencie, gdy jesteśmy naładowani pozytywną energią, wypoczęci, to też komfort życia i efektywność nasza wzrasta.
Super, to wszystko mówił 26-letni samotny tak. Karol, inwestor nieruchomościowy, udziałowiec programu Ekspert Bentleyu Instytutu Lingwistyki. Myślę, że zgłoszeń będzie sporo. Także fajne jest to, że teraz życząc Ci na koniec wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów, to gram też do swojej bramki, także jest to w moim żywotnym interesie, żeby Twoje biznesy się rozwijały, skalowały gigantycznie. Więc myślę, że fajnie, fajnie, że tyle mądrych rzeczy nam tutaj poopowiadałeś. Na pewno jest tego dużo do zastosowania. No i co? Ja Ci życzę rozwoju tych biznesów, w których jesteś, rozwoju Platformy Nowoczesna Firma, którą tak intensywnie tam inwestujesz czas. No to co? Ja Ci książek w podzięce nie dam, bo sam je wydajesz, także byłoby to dość dziwne, ale tablicę eksperta Ci dam, bo teraz, bo niby sobie zawsze z biura mogłeś zabrać, ale teraz masz zapracowaną, taką rzeczywiście wypracowaną, więc jak najbardziej. A propos wydawnictwa Ekspertia, to też warto dodać, że tam od początku założeniem było takim, żeby klient zawsze w 4 kliki mógł od wejścia do wyjścia przejść przez cały ten sklep, więc to jest też...
Tak, nie ma żadnych kont, zbędnych pól, po prostu można od razu do koszyka książkę i zamówić.
I to jest też niepopularne, bo wszyscy by powiedzieli, że trzeba właśnie konta mieć, żeby pobierać dane od ludzi, żeby mieć ich w systemie zawsze i tak dalej.
A te dane i tak są pobierane.
No tak, bo jak jest klient kupiony, no to zakupowy to i tak da się inaczej to zrobić.
Tak, znaczy właśnie większość ludzi zakłada konta, prawda, ale nikt z nich nie korzysta, więc...
Tak, nie ma to sensu. Dobra, ale jest sens w daniu Ci rejestracji eksperta. Także co? Dzięki bardzo jeszcze raz za to, czym się tutaj z nami podzieliłeś. Myślę, że dużo konkretnej wiedzy. A Wam też życzę wszystkiego dobrego. Udostępniajcie, subskrybujcie, dzielcie się tym, komentujcie, lajkujcie i owocnych biznesów. Cześć!
Cześć.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.